trwa nasze wieczorne publicystyczne spotkanie w Radiu Łódź do 23. Jesteśmy z Państwem, a dzisiaj przedstawiamy różne historie, które myślę najlepiej świadczą o tym, że jeżeli ktoś jest w stanie, ma taką potrzebę i podjął świadomą decyzję o tym, by dać namiastkę rodzinnego domu dziecku, które takiego domu niestety nie mogło mieć, to są takie historie, które chyba w najlepszy sposób przekonują niezdecydowanych do tego, by być może podjąć się takiego zadania we własnym życiu i wejść na taką drogę chociażby rodzicielstwa zastępczego. Dziś dużo o pieczy zastępczej. Mówimy o działalności fundacji w regionie łódzkim, które zajmują się właśnie tymi kwestiami, które pomagają dzieciom, ale przede wszystkim staramy się Państwu przywoływać dzisiaj historie, które napawają optymizmem i pokazują konkretne przykłady ludzi, którzy na taką drogę się zdecydowali i są w stanie swoim doświadczeniem, ale chyba przede wszystkim swoimi emocjami nieco ten temat, czy tematykę pieczy zastępczej odczarować, pokazywać, jak piękne są te emocje. I takie chyba przed nami właśnie teraz. Małgorzata i Zbigniew Wilamkowie od ponad 10 lat prowadzą w swoim domu pogotowie rodzinne. Pogotowie rodzinne to tak w dużym uproszczeniu rzecz jasna dom na chwilę. Ciocia Małgosia i wujek Zbyszek są ludźmi, u których dzieci w trudnych sytuacjach mogą znaleźć spokojny kąt i bezpieczne miejsce. Ale co ważne, po kilku lub nawet kilkunastu miesiącach dzieci znikają z ich domu. A to się wiąże z trudnym także momentem dla samej cioci i dla samego wujka. Pozostają po nich wspomnienia, a te mieszają się zarówno jeśli chodzi o chwile bolesne i radosne. Bolesne są relacje z doświadczeń maluchów, z rzeczy, które nie powinny nigdy mieć miejsca, a radosne postępy i uśmiechy, które dzięki nowemu domowi mogą zaistnieć. Zapraszamy teraz, drodzy Państwo, do wysłuchania reportażu Kamili Litman, zawodowa ciocia, zawodowy wujek.
Spróbuj sylabami, tak jak ciocia mówiła zawsze.
Kosmatku.
Czyli rozumiem, że czytanie jest na porządku dziennym.
Czytanie, tak, najbardziej, ponieważ no i niestety to czytanie jeszcze wychodzi bardzo, bardzo słabo.
Jestem ciocią Małgosią i staramy się właśnie, bo czasami dzieci chcą do nas mówić, mamo i tato, ale tłumaczymy, że mają już swoich rodziców, że jeżeli rodzice będą tego chcieli i wyzdrowieją i będzie wszystko dobrze, to do nich wrócą i będą mieli nadal mamę i tatę. Natomiast są takie dzieci, które chcą mieć mamę i tatę.
Nowego.
Tak, adopcyjnego, gdzie no, dwójka dzieci nam o tym wprost powiedziała, że ja ciociu proszę, znajdź mi mamę i tatę. I to się udało. Czasami do siebie mówimy też, wujek, zrób tam coś.
Przeważnie tak mówimy, wujek, zrób tam coś.
No nie, bo czasem ty też mówisz, weź na siebie
tam ciotka. Ja mówię, wujek, zrób tam coś? Ja nie mówię, wujek, zrób tam coś. Bo jak ja mówię ciocia, a ty mówisz, nie widzisz, że jestem zajęta?
Dobrze.
Dobrze.
Pogotowiem rodzinnym jesteśmy 9 rok. Przede wszystkim moja siostra prowadziła takie pogotowie wcześniej. Nasze dzieci, jak widziały, jak siostra się dziećmi zajmuje, jakie dzieci trafiają do niej, postanowili jej porozmawiać z nami o tym, żebyśmy też my coś takiego założyli, jak właśnie jak moja siostra. Chłopcy mieli 14 i 16 lat. Właściwie to było cały czas oni nas nakręcali, oni nam przypominali o tym. No i w którymś momencie usiedliśmy z mężem, porozmawialiśmy i zaczęliśmy po prostu szukać, gdzie możemy się wyszkolić, jakie dokumenty trzeba złożyć. No i tak się to zaczęło.
Ja już byłem przygotowany na to dużo wcześniej, bo żeśmy o tym dużo rozmawiali, a zgoda dzieci była nam dlatego potrzebna, bo nieraz ich pomoc nam była potrzebna, no i no, musieli się zgodzić, bo jeżeli oni by się nie zgodzili, to nie wiem, czy w ogóle byśmy się podjęli tej pracy.
Myślę, że to właśnie trzeba się przygotować na to przyjście kolejnego dziecka. Nie tak, że jest to doraźna pomoc, dlatego że my nie wiemy, ile te dzieci u nas spędzą czasu, tak? I trzeba się nimi zająć jak najbardziej tak jak własnym dzieckiem. Nawet myślę, że chyba jeszcze bardziej, tak z większą troską, z większym takim zaangażowaniem. Bo przychodzą dzieci naprawdę takie biedne, głodne, brudne. No przepraszam, że to mówię, ale taka jest prawda. Boją się, przede wszystkim się wszystkiego boją. Każdego następnego dnia, dopóki nie poczują takiego bezpieczeństwa, takiego, że możemy ich wysłuchać, że będziemy spełniać ich prośby tak, że wstaną rano, zjedzą śniadanie, potem zjedzą obiad. Na początku one pytają cały czas o to, czy będzie obiad, czy będzie śniadanie, czy będzie kolacja, a potem się to już tak zaciera, zaczynają się uśmiechać i to jest przede wszystkim bardzo, bardzo fajne w tej naszej pracy. Zaczynają nam ufać.
Ale gdzieś z tyłu głowy jest ta świadomość, że one tu nie są na zawsze.
Od samego początku, jak tylko przychodzą, musimy też im to uświadamiać, tak? I zawsze o tym mówimy, że są u nas tylko na chwilę, na jakiś czas, dopóki no, ich jakaś ta sytuacja prawna się nie unormuje i mówimy też, co może być, co może ich spotkać dalej. Ale o tym... Sylabami próbuj. Bied.
Biednym.
Biednym, tak.
Sy-my-o-k-u. O tym biednym smoku.
Tak, a spróbuj teraz przeczytać całe zdanie. Pierwsze spotkanie, tak. Przyszedł do nas chłopiec 4-letni. Bardzo, bardzo był związany ze swoim dziadkiem. I ja bardzo tego, bardzo oczekiwałam. Ja słuchałam na korytarzu, ponieważ wcześniej dostałam telefon, także przyjedzie do nas chłopiec 4-letni. I nasłuchiwałam na korytarzu, czy to już oni, czy nie. Był taki bardzo wycofany, ponieważ on wychowywał się cały czas wśród ludzi dorosłych, no, nadużywających alkoholu mocno. I tutaj u nas jego takie wycofanie, taka postawa małego chłopca, dorosłego człowieka, tak to wyglądało. On był mały, malutki, a zachowywał się jak dorosły człowiek. Nawet nie padało pytanie, co ja zrobię bez mojego dziadka, tylko właśnie odwrotnie, co mój dziadek zrobi beze mnie. Jak już się zaaklimatyzował, no to powiem, że opowiadał tak, jak było u dziadka, jakie sytuacje miały miejsce. I mamy z nim kontakt do dziś.
Z większością dzieci, które u nas były i od nas odeszły, mamy kontakt. I w czasie wakacji nawet robimy takie ogólne spotkania, kto może wtedy przyjeżdża. Rodzice ci, którzy teraz się tym dziećmi opiekują, przyjeżdżają z dziećmi. Mamy działkę 200 km stąd, tam duży plac zieleni, plac zabaw, także no, żyjemy w takiej jednej wielkiej rodzinie przez miesiąc czasu.
Wszystkich naszych dzieci z obecnymi jest 18, z tym, że jeszcze dodatkowo mieliśmy w rodzinie pomocowej trójkę dzieci, czyli tak jakby 21. Ta trójka była tylko miesiąc, ale to było wtedy super fajne przeżycie, bo mieliśmy ich wszystkich 7, ale naprawdę to był bardzo, bardzo fajny czas.
Zbliżają się święta i to jest tak, że dzwonicie do siebie z życzeniami, oni dzwonią do was, pamiętają?
Tak, staram się zawsze ja pierwsza to zrobić, aczkolwiek nie zawsze mi się udaje i potem jak dostaję życzenia od moich dzieci, to jest mi po prostu wstyd.
Sobie myślisz, jak masz chwilę wolnego czasu?
Bawić się.
O tym, jak się bawić, a w co najbardziej lubisz się bawić?
Nowymi rzeczami od Mikołaja. Pozytywka, takie pudełeczko na biżuterię.
Och, tutaj jest baletnica.
starocina.
Bardzo często trafiają do nas dzieci, które były bite przez swoich rodziców. Trafiły do nas dzieci właśnie po takiej sytuacji, gdzie chłopiec w nocy, kiedy chciałam go przykryć, siadał na łóżku i nieruchomiał. Po jakimś czasie przebywania u nas, przykrywając go, on się uśmiechał.
To po tych dzieciach widać? Mam na myśli nie tylko ślady fizyczne oczywiście.
Tak, widać bardzo. One się boją szybszego ruchu ręki.
Na samym początku pobytu u nas te dzieci w ogóle nie chcą na te tematy rozmawiać. Nawet jeżeli jest rodzeństwo, to jedno dziecko strofuje drugie, że nie mów. Ale po pewnym czasie zaczynają się odkrywać i opowiadają takie historie, że no nieraz trudno w to uwierzyć. Chłopczyk opowiadał, znaczy konkretnie zadał mi pytanie, wujku, czy ty wiesz, jak się uderzy kogoś kablem od kolumn, to od razu nie leci krew, tylko najpierw pęka skóra, a potem takie białe wychodzi. Ja wiem, skąd ty to wiesz, bo mnie tata tak bił. A mówi, a ja już potem wymyśliłem, bo jak mnie długo bił, to się wywracałem i udawałem, że nie żyję. I wtedy mama mówiła, do co go lejesz, nie widzisz, że zemdlał. No i to są takie historie, że dorosły może się popłakać, jak to słyszy, te dzieci to tak beznamiętnie opowiadają, ale to, co one przeżyły, to jest szok.
Był taki chłopiec u nas, na którego mówiliśmy Bibi. Przeżył bardzo, bardzo dużą traumę. Mama jego zostawiała go samego na noc, prostytuowała się i biła go.
Po śmierci mamy trafił do nas. Sąsiadka nasza, jak go pierwszy raz zobaczyła, to powiedziała, że to jest najsmutniejsze dziecko świata. On miał twarz taką bardzo smutną. I to było od razu widać. No każdy, kto go widział, mówi, Boże, jaki on jest smutny. A po jakimś czasie, jak on już zaczął tak sam chodzić, on próbował z nami kontakt nawiązywać. Ciężko mu to szło, ale próbował. I później ci, którzy go widzieli, to mówili, Jezu, przecież to nie jest to samo dziecko. To jest inny dzieciak. Bo on potrafił się już uśmiechać. Przychodził, jeżeli go się tam mówiło do niego, chodź tutaj na chwilkę, będziemy coś robili, to on przychodził. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Jeżeli go się prosiło, żeby przyszedł, to on się odwracał i zero reakcji.
Prawie rok nie mogliśmy do niego dotrzeć. Nie można było z nim nawiązać takiego kontaktu, jak bo on przyszedł, miał niespełna 2 latka. Nie mogliśmy, nauczyliśmy go chodzić, nauczyliśmy go jeść, ponieważ tego nie umiał. W ogóle nie jadł jakby takich posiłków normalnych, tylko był na mleku, na butelce. Chłopiec niespełna 2 lata nie chodził, nauczyliśmy go tego w tydzień. W tej chwili jest szczęśliwy, bo ma mamę i tatę. Dzieci czasami nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat. I my nigdy nie staramy się jakby wychodzić. Czekamy, aż one same zaczną, aż one same nabiorą do nas takiego zaufania, żeby mówić o rodzinie, co było, czego się bali, co przeżywali wtedy. Kiedy potem się ta sytuacja zmienia, jak najbardziej rozmawiamy z nimi, ale tylko wtedy, jak same tego potrzebują, jak same chcą.
Najpierw jak dziecko przychodzi do nas, ja mówię o takich dzieciach już starszych, chodzących, mówiących, to są dzieci, które wpadają do mieszkania i po całym mieszkaniu biegają, one oglądają, gdzie będą, bo one, dla nich to jest nowe, że oni się gdzieś teraz znajdują, bo przeważnie albo byli zabrani przez policję z interwencji, albo z domu dziecka. I potem dopiero zaczyna ich interesować, kim my jesteśmy. Nie? No i mówimy, ja jestem twoim wujkiem, to jest twoja ciocia, będziemy się tobą opiekować. I w większości zauważyłem, że dzieci mówią, a co macie do jedzenia? I to jest jakby pierwsze pytanie ich. A mieliśmy też takie dzieci, które po śniadaniu stawały przy lodówce i pytały się, czy będzie obiad na przykład dzisiaj. O. A później to już przychodzi tak bardzo fajnie. Oni przyjmują to, że my jesteśmy ciocią i wujkiem. Nieraz próbują do nas mówić mamo, tato, ale to jest taki moment zapomnienia. A później oni się z tą myślą godzą, że tutaj są, że są u cioci i wujka i nawet jeżeli rozmawiają z rówieśnikami, to przyjmują to całkiem normalnie, że a ja teraz jestem u cioci i wujka.
Bo jak ktoś bardzo chce... Dzień dobry.
Ja wiem, to straszny głos.
A zdjęcia?
A, to ciocia ma swoich... No bierze do siebie takie dzieci, jak na przykład my. Jak mama jest pijana albo nie chce dziecka, to ciocia bierze takie dzieci.
Tak na chwilkę, żeby wszystko było dobrze, tak? To są te wasze dzieciaki, tak? Zapytam o te zdjęcia.
Tak, jeszcze nie wszystkie, bo komuś się nie chciało zrobić więcej zdjęć i są w komputerze, ale ktoś będzie musiał te zdjęcia z komputera przerzucić na papier i tych ramek będzie trochę więcej.
Może powiesz, kim jest ten ktoś?
Nieistotne, to nie jest istotne teraz, ale no zrobię, obiecuję sobie to od dłuższego czasu, że trzeba uzupełnić tą listę tych dzieci, które mamy powieszone w ramkach, które od nas odeszły, żeby ta kolekcja była pełna, no ale tak, no teraz czuję się zmotywowany.
Rozstanie.
Wszyscy płaczą, nawet pies. Naprawdę.
No ale te rozstania to powinna być radość dla was, tak rozumiem.
Radość dla nas. To jest taka radość, jak... To nawet nie jest podobne do tego, co powiem, ale jakby wysyłała pani dziecko na kolonie na 2 miesiące. Z jednej strony się pani bardzo cieszy, że będzie mu fajnie w grupie rówieśników, a z drugiej strony to jest przykro, że on nie będzie w domu razem z nami. I to tu jest, no może to jest zły przykład, ale cieszy to się cieszymy. Mamy cały czas świadomość, że te dzieci od nas odejdą, tylko że nie da się wytłumaczyć, że dobra, już fajnie były, odchodzą, tylko my jesteśmy z nimi bardzo życi, cieszymy się, że odchodzą, ale łezka poleci. Nasi starsi się synowie, no faceci 24 lata, 22, potrafią wyjść do pokoju, zamknąć się i też popłakać, bo... No, odszedł członek rodziny, no my to tak rozumiemy.
Macie bardzo dużą rodzinę w takim razie.
No fajnie i będziemy, znaczy myślimy, że będziemy mieli coraz większą. I, no tak byśmy chcieli. Z drugiej strony fajna sprawa, bo najlepsze to, co jest w naszej pracy, to jest to, że jak my widzimy, jak te dzieci się zmieniają i że jest im lepiej, a po niektórych tych traumatycznych przeżyciach, to dla nas jest wielka radość, że te dzieciaki zostały wyciągnięte z bagna i naprawdę teraz żyją tak, jak powinny żyć.
My robimy wszystko, żeby te dzieci od nas odeszły gdzieś, gdzie będą miały naprawdę dobrze. I czasami to mówię, przecież ja tego chciałam i teraz... Dziecko odchodzi na przykład do adopcji i ja się bardzo z tego cieszę, że jego jakby ta tułaczka się kończy, urywa się i zaczyna się normalne, szczęśliwe życie. No ale niestety serce nie sługa, płacze.
Jaką mądrą dziewczynkę mieliśmy, słuchaj, słodko, powiemy to.
Tak.
O, ile ona miała lat, jak do nas trafiła?
3-4 miesiące.
3-letnie dziecko potrafiło tak rozmawiać, jak równy z równym. I bardzo mi się podobała historia, która była w przedszkolu, opowiadała mi pani wychowawczyni, bo akurat to dziecko od nas zaczęło do przedszkola chodzić. Znaczy, ona sama chciała, bo do nas mówiła, że ciociu, ale ja chcę chodzić do przedszkola. Bo rówieśniczka jej chodziła. No i kiedyś przychodzę po tą dziewczynkę do przedszkola, a pani wychowawczyni mówi, wie pan co? Ja patrzę, a ona siedzi przy stoliku, wyjmuje mi wszystkie rzeczy z torby i pyta mnie się, co ty robisz? A ona mówi, nie widzisz, grzebę ci w torbie.
Dziewczynka poszła do adopcji, na początku zawsze nam tłumaczyła i mówiła, że ona stąd nigdzie nie pójdzie. Wiesz, że to jest mój domek, przecież wiesz. Ale jak pojawiła się rodzina, to naprawdę poszła do takiej rodziny. Ona teraz ma takie osiągnięcia, tańczy, śpiewa, jeździ na nartach, pływa. To jest po prostu takie informacje, jak my mamy, jak możemy przez telefon z tymi dziećmi porozmawiać. I takie zapewnienia, ciociu, pamiętam cię. No. To jest najpiękniejsze, co może być w całej naszej tej pracy. Ich zadowolenie, ich uśmiech, ich szczęście przede wszystkim.
A jeszcze najfajniejsze to jest to, jak z aktualnymi rodzicami tych dzieci rozmawiamy, to tam jest zawsze, że tylko nie mów ciocie ani wujkowi. Jak dziecko coś źle zrobi, to nie jest to, że nie mów tacie, nie mów komu, tylko mamo, proszę cię, nie mów ciocie ani nie mów o tym wujkowi. Ja będę grzeczny.
To był reportaż Kamili Litman, zawodowa ciocia, zawodowy wujek, czyli historia małżeństwa, które postanowiło stworzyć w swoim domu pogotowie rodzinne i doraźnie pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To Radio Łódź na wieczór. Proszę z nami pozostać.